Witam wszystkich w podcaście Sztuki Żywienia. Nagrywam go w sierpniu, więc jest upał. A żeby był dobry dźwięk, potrzebowaliśmy zamknąć okna, więc nagrywamy go w wesołych warunkach. Może będzie darmowa sauna. I temat, który żeśmy dzisiaj obrali, to jest przełamywanie stagnacji w odchudzaniu. Bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat i można by pewnie mówić o nim wiele godzin albo napisać doktorat, ale postaramy się go jakoś ująć w tym kontekście bardziej osobistym, mniej teoretycznym i tak naprawdę dość spontanicznie.
Przejdźmy do takiej ogólnej kwestii. Jakbyś mógł wyjaśnić, co to jest ta stagnacja, plateau w odchudzaniu albo w innych sytuacjach?
Plateau to jest moment, kiedy nie widzimy postępów w czymś, do czego dążymy. Czyli na początku powinniśmy popracować trochę nad tym, żeby mieć jasną wizję, do czego dążymy. Czy to jest 3, 4, 5, 10 zbędnych kilogramów, czyli powinniśmy znać naszą wagę, nasze pomiary centymetrem, kompozycję ciała. Nieważne, jakie parametry obierzemy, powinniśmy wiedzieć, gdzie jesteśmy, gdzie doszliśmy i dokąd zmierzamy. I powiedzmy, że chcieliśmy zgubić 10 kilo, zgubiliśmy 5 i od dłuższego czasu, powiedzmy minimum 4-6 tygodni, nie widzimy żadnych postępów. To niekoniecznie muszą być trudności z zgubieniem zbędnych kilogramów. To może być stagnacja z punktu widzenia bardziej zdrowotnego. Na przykład cały czas mamy dolegliwości, które nie chcielibyśmy mieć albo nie chcielibyśmy mieć tak mocno. Na przykład mamy problemy skórne, bóle głowy, spadki energii w ciągu dnia, motywacji, problemy z regeneracją ze snem. Możemy mieć cele sprawnościowe, chcemy poprawić jakiś czas biegu, być lepsi w jakimś ćwiczeniu, wspinaniu. Są mnóstwo takich rzeczy, które po prostu pragniemy osiągnąć i w pewnym momencie widzimy, że nie idziemy tak szybko albo w ogóle nie idziemy w kierunku, który pożądamy. Tak bym zdefiniował plateau. Stagnacja.
A jakbyś mógł powiedzieć więcej w takim razie o tym plateau w odchudzaniu? Bo jak można sobie z takimi sytuacjami radzić?
Na początku tak warto wiedzieć, że wszystkie nawyki z sztuki żywienia, wszystkie zmiany, jakie dokonujemy, mają na celu poprawę zdrowia ciała i sprawności. I one działają także w sferze zmiany kompozycji ciała, gubienia zbędnych kilogramów. I w trakcie nauki tych nawyków i indywidualizacji ich, zawsze te kilogramy się gubią i gdzieś to plateau jest przełamywane. Czyli jak uczymy się po kolei 10 nawyków, to prędzej czy później te zbędne kilogramy będą utracone. Jednakże podam taki przykład, który pokazuje, jak takie proste nawyki nie wystarczają. Kiedy zaczynamy się odchudzać, jest wiele czynników, które sprawiają, jak szybko schudniemy, jak wolno będziemy chudnąć, czy w ogóle schudniemy. Jednakże można powiedzieć, że są takie dwa główne. Jeden to jest wiedza, jak schudnąć, a drugie realizacja tej wiedzy. To są dwie oddzielne rzeczy.
Czyli wiedza już jest czynnikiem według Ciebie?
Tak. Dlatego, że można mieć niepoprawną wiedzę. Można mieć fałszywe przekonania. Albo nieadekwatne przekonania. Za chwilę właśnie podam taki przykład.
Do swojej sytuacji, tak?
Tak. Aha. Czyli coś działało na nas 5 lat temu, 10 lat temu, 3 lata temu, ale teraz już nie działa. Większość osób już wie, co powinna robić, żeby zgubić te pierwsze kilogramy, ale czasem ma trudności z następnymi. No i potem jest ta realizacja. No wiemy, że na przykład nie powinniśmy, nie wiem, jeść przetworzonej żywności w takiej ilości, tak, ale ją jemy, tak, więc to już jest taki problem nawykowy, behawioralny. Przykład, który chciałem podać, to jest chłopak miał 32 lata.
I ile ważył?
Ponad 90 kg, 92, 94, mu ta waga się tak wahała. I co ciekawe, on był sprawny, uprawiał regularnie sport, po pracy, aktywnie spędzał weekendy na rowerze, ćwiczył w domu. Miał jakieś tygodnie, czasem przerwy, ale naprawdę była to osoba sprawna. Wszystkie testy sprawności pokazały, że naprawdę jest dobrze. Ogólnie zdrowo się odżywiał. Jednakże jak zaczęliśmy współpracę, miał takie doświadczenie długiego zamawiania cateringów, które utwierdziło go w przekonaniu, że duża ilość posiłków, większa, jest 5 posiłków dziennie, ale dobrze zbilansowanie kaloryczne to jest jakby najlepsza droga do odchudzania i ogólnie miał takie przekonanie, że należy jeść więcej, częściej, tak, a mniej.
Czyli to znane przekonanie, tam jedz 5 posiłków dziennie.
Dziennie. I to jakoś zadziałało, tak? O wiele lepiej działało niż bez tego, zwłaszcza jak, że dostawał ilość tam kalorii. Za każdym razem, gdy schodził z tego cateringu, to się tak trochę rozmywało, trochę łapał tych kilogramów i tak naprawdę nie chciał wiecznie być na tym cateringu. Więc w momencie, kiedy zrezygnował z niego, to zostało mu to przekonanie 5 posiłków i zrobiły się jakieś 3-4 duże posiłki, jakieś podjadanie. I jak zliczyliśmy, ile było tych posiłków, bo za każdym razem, jak coś jemy, trzeba uznać, że to jest posiłek, nawet jeżeli to jest przekąska, tego było bardzo, bardzo dużo. W ogóle z ludźmi się rozmawia, no to mówią ci, że jedzą 4, 5, 6 posiłków mniejszych dziennie, ale kiedy poprosisz ich, żeby spisali to, co jedzą przez powiedzmy tydzień czy dwa, no to wychodzi na to, że a tu się trafiło w jeden dzień więcej posiłków, tu mniej. Większość osób, które ma problemy ze zgubieniem zbędnych kilogramów, nie potrzebuje więcej niż 3 posiłki dziennie. Kiedy mówię większość, odwołuje się do zasady 70%. Na stronie jest odnośnik. Na 70% osób ta rekomendacja będzie mniej więcej działała. Są wyjątki, które potrzebują mniej, więcej. Więc większość osób nie będzie potrzebowało więcej niż 3 posiłków.
Chodzi ci, jeszcze raz, żebyśmy to uściślili, chodzi ci o osoby, które mają nadwagę lub są otyłe.
Tak, albo mają po prostu problemy, żeby zrzucić jeszcze te kilogramy, zbędne kilogramy tkanki tłuszczowej, które chcą. Większość osób nie potrzebuje więcej niż 3-4 posiłków. Niektóre, jak są bardziej aktywne, uprawiają sport, to potrzebują w kierunku 4, a niektóre większe potrzebuje 3.
No tak, to dosyć zaskakujące i takie wbrew panującej opinii tak naprawdę.
Tak, oczywiście są wyjątki, to jest zasada 80%, które świetnie się czują właśnie na 5 mniejszych, ale to są z reguły osoby, które ogólnie tak nie mają problemów z miarę szybkim rzuceniem kilogramów od zwyczajnie zwiększenia aktywności i po prostu zdrowego odżywienia. Wracając do tematu głównego. On miał nieadekwatną wiedzę do potrzeb.
Był przekonany, cały czas był przekonany, że powinien
najlepsza
jeść
droga.
Co najmniej 5 posiłków dziennie. Albo, że 5 to by było optimum dla niego, tak?
Tak. I pewnie gdybyśmy tylko kontrolowali kalorie tych 5 posiłków, cały czas to mocno trzymali, to schudłby na tych 5, ale nie było to dla niego takie proste, nie było możliwe do kontynuacji, bo cały czas musiałby przygotowywać albo mieć catering, a także nie byłoby optymalne, bo na mniejszej ilości rezultaty pojawiają się szybciej, łatwiej u niego. Ale później trzeba było popracować nad jego nawykami, ponieważ część posiłków nie jadł z tego powodu, że miał taką potrzebę fizjologiczną, tylko jadł z powodów innych. Bardzo często jemy posiłki z innych powodów. Często jest to zmęczenie, często znużenie w pracy lub czysta przyjemność jedzenia.
Spotkanie towarzyskie, tak? Przerwa w pracy ze znajomymi.
Tak, i przekonanie, że
kawka.
Ale też musi się zregenerować po treningu, więc musi zjeść jakiś posiłek, to musi być białko po treningu, nawet jeżeli jest wieczorem, albo przekonanie, że to pozwoli mu się skoncentrować do pracy. Mnóstwo takich przekonań. Ta wiedza utrudniała zmianę nawyków, tak jakby zidentyfikowanie, czemu jemy. Czyli wracamy do nawyków świadomego jedzenia, zadając sobie pytanie, po co jemy, dlaczego jemy, co sprawia, że jemy. I czasem jest tak, że pracuję z kimś z nawykami sztuki żywienia i są dobre jakościowo posiłki, czyli mamy warzywa, białko, zdrowe tłuszcze, adekwatna ilość węglowodanów. Osoba ma wszystkie składniki odżywcze, najlepszą w ogóle, bazującą na badaniach, suplementacji i tak dalej. No nie widzimy postępów. Jest to właśnie ta stagnacja. I w tym momencie takie rzeczy wychodzą i regulacja posiłków jest kluczowa. Większość ludzi adresuje ten temat, przerabiając nawyk świadomego jedzenia. Czyli naturalnie zaczyna jeść tyle, ile potrzebuje. Znajduje ten swój własny rytm jedzenia, zwłaszcza jak posiłki są dobrze skomponowane, czyli mają te wszystkie składniki, a nie brakuje. Duża część osób będzie naturalnie to regulowało, tak? W jeden dzień będzie 3 posiłki, w jeden 4. Znajdzie ten swój rytm tych posiłków, prawda? Ale są osoby, które potrzebują przez jakiś czas jeść jakby zadaną z góry ilość posiłków, żeby dojść do tego swojego rytmu. Czyli są osoby, dla których to nie wystarcza i potrzebują na przykład, patrzą, że jedzą 3 posiłki, ale do tego jeszcze jakieś 2 przekąski, więc postawić sobie cel, że przez parę dni jedzą 4 czy 3 posiłki i zobaczyć, jakie to daje rezultaty.
No zatrzymajmy się na chwilę. To wygląda na to, że bywają takie osoby i takie sytuacje, że pomimo tych dobrze skomponowanych kilku posiłków, które teoretycznie powinny im zapewnić
fizjologiczne potrzeby, utratę kilogramów.
Zapewnić, tak, dokładnie. I te fizjologiczne potrzeby i pociągać za sobą tą pozytywną zmianę, to nie jedzą świadomie, ponieważ podjadają pomiędzy posiłkami, a idea świadomego jedzenia polega na tym, że je się tyle, ile faktycznie organizm potrzebuje.
Świadome jedzenie, czyli wolne, to jest w praktyce znaczy wolniejsze i na 3/4 napełnienia, jest początkiem pewnej umiejętności świadomego życia, rozpoznanie własnych emocji, własnych potrzeb, pragnień, stanu fizjologicznego, tak? Odseparowanie od tego, co robimy, bo bardzo często jakieś uczucie, poczucie kompensujemy jakąś czynnością, która nie jest adekwatna. Klasyczny przykład. Jesteśmy odwodnieni, spragnieni, a mamy ochotę na lody, które chwilowo nam zaspokoją tą potrzebę. Więc świadome jedzenie jest świetnym takim startem, ale nie jest końcem. Nie rozwiązuje wszystkiego naraz. Pozwala nam nabyć tej umiejętności. I może się okazać tak, że dalej sięgamy po rzeczy, które nam nie służą, bo mamy je w domu, bo mamy je w pracy, bo mamy jakiś nawyk z dzieciństwa, którym całe życie podążamy już w dorosłość, który nas powstrzymuje przed zgubieniem tych zbędnych kilogramów. Więc tu można albo kontynuować świadome jedzenie i zadawać sobie te pytania, dlaczego muszę mieć dokładkę, albo deser, albo podjada, nie w pracy. No mnóstwo rzeczy mamy. I możemy też zaadresować ten problem nawykiem planowania sukcesu i odstępstwo od planu. Tak? Kiedy jest czas na jedzenie tego, co nam nie służy, a kiedy jest czas, żeby nie jeść tego. I jakie strategie tu możemy zastosować?
No to ja to widzę tak, że jak zaczynamy, omawiamy ten... Albo każdy z nas odmawia sobie indywidualnie, powiedzmy po lekturze esencji sztuki żywienia, albo ty zaczynasz pracować z klientem nad nawykiem świadomego jedzenia, to w zasadzie jest to początek drogi, taki zalążek tego świadomego jedzenia, bo na każdym etapie następnych zmian i tak trzeba zachować czujność i jakby wchodzić na następne levele tego świadomego jedzenia, tak? Bo zawsze w toku życia różne sytuacje się pojawiają, które weryfikują to świadome jedzenie, tą naszą umiejętność lub pewne braki w tej umiejętności świadomego jedzenia, tak?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tylko należy podkreślić fakt, że dla niektórych to będzie wystarczające i schudną tak, jak chcieli, mają świetne nawyki, a niektórzy będą potrzebowali iść dalej. Więc zawsze patrzymy na te rezultaty. Jak te nawyki, jak to żywienie, jak ta aktywność, jak dbanie o sen, suplementację, jakie to produkuje rezultaty. Należy sobie powiedzieć, gdzie doszedłem, prawda? I czy mam tą satysfakcję już z tego, prawda? Zostało osiągnięte.
Czyli wygląda na to, że w sytuacji Tomka, o którym mówiłeś wcześniej, trzeba było się zatrzymać i przyjrzeć, na ile to świadome jedzenie jest realizowane i czy potrzeba tu wkroczyć na jakiś kolejny poziom tych nawyków?
Tak.
Czy, nie wiem, cofnąć się do jakichś szczegółów?
Tak.
W ogóle co zrobić, żeby przełamać to plateau, tak? No, wyjść z tego zastoju.
Tomka trzeba było się zatrzymać i pomimo tego, że on wstępnie wiedział, że je za dużą ilość posiłków, że często jedzenie mu nie pomaga, to było tak mocno w nim zakodowane, że trzeba było to przerobić na podstawie tej wiedzy, że nie potrzebuje tyle posiłków i planowania, tak? Jem o tej mniej więcej godzinie śniadanie, obiad, kolację. Później zaadresowania, czemu mam ochotę podjadać pomiędzy, czyli dlaczego, czyli było zaadresować znowu świadome jedzenie, bardziej emocje. Jak te rzeczy, powiedzmy, pękły, tak, zostały zrealizowane, wtedy zaczął gubić następne kilogramy i gubił, aż znowu był jakiś detal. Oczywiście za pierwszym razem, jak przełamiemy plateau, chudniemy więcej. Następne plateau są takie bardziej detaliczne i to już coraz bardziej, prawda, wąski jest ten zakres gubienia kilogramów.
To można by taką stagnację potraktować jako takie pomarańczowe światło. Czyli nie taki ostry sygnał alarmowy, ale taki sygnał do tego, żeby się zatrzymać i przyjrzeć dokładniej sytuacji, w której jesteśmy.
Tak, jak najbardziej. To jest to światło.
Pytanie, czy wydaje nam się, że nawyki są realizowane, a gdzieś są ciągle jakieś boczne wyjścia, tak? Czy właśnie potrzeba jakichś kolejnych zmian, takich jeszcze takiej głębszej indywidualizacji, a może sytuacja życiowa się zmieniła właśnie i trzeba ewoluować część rzeczy, tak?
Tak, jak najbardziej. jesteśmy inni niż 10 lat temu i za 10 lat, więc to może się zmienić. Ja bym wyjął z tego, co powiedziałeś, taki jeden element. Jeżeli mamy plateau, najpierw trzeba się przyjrzeć, jak mocno realizujemy plan. Czy na 80%, czy na 50%, czy
na 100%. Na ile skutecznie, skutecznie. O to ci chodzi. Mhm.
Jeżeli realizujemy poniżej 80-85% skuteczności, no to należy zwiększyć skuteczność, bo nie potrzeba nam perfekcji, 100% perfekcja nie jest potrzebna. W większości wypadków są osoby, które potrzebują do swoich celów, ale ich jest bardzo mało. I w momencie, kiedy widzimy, że po 2-4 tygodniach mamy tą dobre nawyki, dobrze realizowane prawie każdego dnia, to wtedy możemy się zastanowić, czy coś trzeba dodać. Jakiś następny nawyk, jakąś następną zmianę, gdzieś trzeba zweryfikować, może zrobić badania krwi, może zwiększyć ilość aktywności albo zmienić. Tutaj trzeba by zobaczyć, więc mamy dwie drogi.
A to może jeszcze powiedzmy krótko o tym, bo powiedziałeś o procentach. Powiedzmy, że mamy jakiś nawyk i teraz, no ale co to oznacza 80%, tak?
Możemy patrzeć w skali miesięcznej, tygodniowej, dwutygodniowej. Wiedzmy, że będziemy ćwiczyć każdego dnia. Nie, ludzie lubią takie. Będziemy ćwiczyć każdego dnia.
Czyli jakaś aktywność każdego dnia. To co to jest to 80% w takim razie, bo mamy 14 dni.
Czyli jeżeli popatrzymy na to w skali 14-dniowej, to wychodzi to 11 dni. Czyli jeżeli przez 11 dni ćwiczyliśmy, to jest wystarczająca ilość, żeby powiedzieć, że...
Czyli powiedzmy w pierwszym tygodniu mamy 6 dni, od poniedziałku do soboty mamy realizowaną tą swoją aktywność, w niedzielę mamy wolne, w drugim tygodniu mamy 5 dni i w sobotę i niedzielę robimy sobie wolne, tak? To
tak.
Przykład, bo te dni wolne oczywiście mogą się znajdować
tak,
gdzieś pomiędzy.
To procenty to należy na to patrzeć zaokrąglając. Jeżeli na przykład ktoś postanowił, że będzie jadł dwie porcje warzyw w każdym posiłku i zrealizował to przez 5 dni, prawda?
Przez 5 dni z całego tygodnia.
Tak, całego tygodnia. No to widać, że to jest te 80% przynajmniej zrealizowane, tak? Więc 5 dni w tygodniu jest okej. Okay. Oczywiście, jak ktoś 6-7 realizuje i realizuje to przez parę tygodni, to jest świetnie, bo potem na przykład przez parę tygodni spadło mu do 80%. Jak mu raz spadło do 50%, to też nie jest problem, ale czas, w którym będzie powracał do tych nawyków swoich, tych 80%, weryfikuje, czy te nawyki są jego, czy są wpisane w jego tożsamość, czy ma wiedzę, czy ma umiejętności, czy są jego. Czyli jak szybko powracamy do nawyków, to możemy tak określić, czy to są nasze nawyki, prawda? Więc nie jest problem, że mamy mniejszą zgodność planem, dopóki wracamy.
To wróćmy do plateau. Żeśmy się rozgadali o realizowaniu nawyków. Jakbyś tak w punktach podsumował, co zrobić w obliczu plateau? W odchudzaniu, tak? Bo dzisiaj się na tym skupiamy.
Zweryfikuj wiedzę. Tak?
Zweryfikuj wiedzę. Punkt
w stosunku do siebie, a nie do innych. Nie w stosunku do tego, co jest rekomendowane zawsze dla wszystkich, tylko w stosunku do swojej fizjologii, swoich celów, swojego stanu. Tak? Dwa, zobacz, czy realizujesz swoją wiedzę, którą wiesz, że jest dla ciebie dobra, że działa na ciebie. Tak?
Czyli czy naprawdę
zgodność z planem, tak?
Realizujesz, idziesz według tego planu, który
i
sobie...
I długo, ostatecznie długo. Jesteśmy niecierpliwi, ja jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem, każdy ma swój stopień niecierpliwości, ale naprawdę tu powinniśmy minimum czekać 2 tygodnie, żeby zobaczyć jakieś rezultaty. Dla mnie 6 nawet czasami. Generalnie po 4 ludzie widzą rezultaty. W kontekście utraty tkanki tłuszczowej czasami progres pojawia się falowo. Czym bardziej człowiek ma genetyczne predyspozycje do nadwagi, zauważyłem w swojej pracy, że tym dłużej trzeba czekać. Czyli ktoś naprawdę trzyma super planu na 95%, ma zaawansowane strategie i po 4-5 tygodniach ta waga jest taka sama. Nic się nie dzieje. Mógłby powiedzieć, nic nie działa. I nagle bam! Czyli to jest opóźniony efekt. W sporcie też widać czasem ten efekt, więc cierpliwość jest ważna. Ale jeżeli mieć konkretna ilość czasu, nie widzimy rezultatów, no to trzeba zweryfikować, czy trzymamy się, czy mamy adekwatną wiedzę.
Jeszcze jedna sytuacja mi przyszła na myśl teraz, że w momencie, kiedy tylko się ważymy, to też może być złudne, bo może zmniejszać się ilość tkanki tłuszczowej, a zwiększać ilość mięśni.
Tak.
I na wadze będzie
tak
podobnie.
Samo.
Więc będziemy
często
mieli wrażenie, jeżeli nie będziemy robić innych pomiarów, tylko się ważyć dzień w dzień, to
tak,
możemy mieć takie złudne przekonanie, że nic się nie dzieje, tak?
Jest to najczęściej, kiedy po prostu zaczynamy dobry plan treningowy z treningiem oporowym i zaczynamy budować jędrne ciało, a nie jesteśmy już tak, nie mamy wielu kilogramów do zrzucenia, to wtedy może się okazać, że ta waga nie wystarczy, więc potrzeba zdjęć, pomiarów centymetrem, a jak ktoś chce, no to pomiarów tkanki tłuszczowej i to wtedy rzeczywiście widać. Czasem to są takie rzeczy bardziej ukryte, które widać po badaniach krwi, po dolegliwościach, które nas trzymują, czyli nie zawsze, oczywiście ta waga jest ważna, ale nie zawsze ta waga.
No, dzisiaj mówimy o tym odchudzaniu, tak? Chciałeś się na tym skupić, dlatego...
Oczywiście, nie będę się...
Innym razem powiemy o zdrowiu.
Przepraszam wszystkich za rozlekanie, ale jak to mówię, ja mam 4 godziny na każdy temat.
Dobra, 2 punkty mamy ze sobą, trzeci?
No i trzeci punkt, bardzo skuteczny punkt, będę go reklamował, który wykorzystują wszyscy moi niecierpliwi sportowcy, osoby, które na początku zupełnie mówiły, ach, nawyki to nie dla mnie, ja chcę gotową dietę na karce. Jedna zmiana w czasie. Ludzie, którzy wejdą w ten tryb, kochają ten system, jednej konkretnej zmiany w czasie, czyli robimy to, co już wiemy, że nam służy i dodajemy jedną nową dla nas zmianę w czasie, nawet jeżeli wydaje nam się prosta albo za trudna, skupiam się tylko na jednej.
Och, to znowu niepopularne, straszliwie. No zazwyczaj ludzie takimi zrywami działają, nie? Jak się zaczynają odchudzać, to rzucają się na wiele zmian naraz.
Czym więcej zmian, tym mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu, zwłaszcza długoterminowego.
Czy jest jakiś czwarty punkt?
Nie ma czwartego punktu. Myślę, że warto podsumować taką nadzieją dla wszystkich, którzy mają problemy ze zgubieniem zbędnych kilogramów. Zgubienie zbędnych kilogramów w stosunku do innych problemów, zdrowotnych czy sportowych zmian, nie jest wcale takie trudne, jak nam się wydaje, jak zastosujemy dobre narzędzia. Może na końcu jedną radę. Ja mam takie doświadczenie. Większość ludzi nie słucha powyżej, albo nie ogląda powyżej 3 minut. Ja mam taką mocną radę dla wszystkich, żeby naprawdę słuchali do końca. No chyba, że to nie jest temat, który ich interesuje. Większość fajnych rzeczy pojawia się nie wiadomo kiedy. Bo to może być na początku, może być w połowie, może być na końcu. Po drugie, gdy słuchamy do końca, łapiemy jakby całą ideę tego, co jest przekazywane i ta wiedza może się u nas ugruntować, nawet jeżeli nam się teraz nie przyda. Po trzecie, odrzucamy mentalność ja wiem. Czyli bardzo często w życiu posługujemy się takim zachowaniem, czyli wszystko już wiem, co ta osoba powie, wiem, jaki jest temat. I w kontekście żywienia i tego wszystkiego, co robimy w sztuce żywienia, dużo ludzi przychodzi z takim podejściem, że no już ćwiczyło, już się zdrowo odżywiało, już czytało na ten temat, ale gdy z nimi się głębiej porozmawia, no to albo ta wiedza nie jest adekwatna, a co jeszcze jest częste, nie jest stosowana na co dzień. Więc gdy wrócimy tą mentalność i zaczniemy z czystą kartą i będziemy podcastów słuchać do końca, wtedy najwięcej naprawdę z nich wyciągniemy. No ja myślę, że gdyby słuchać podcastu o tym, jak zrobić bardzo tego dobrego dripa i słuchać go tylko do 1/3, to by wyszedł fatalny drip. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie całego podcastu.
Dzięki wielkie.
Lajkujcie,
komentujcie, subujcie. Instagramujcie i Facebookujcie.
Tak, prosimy o to bardzo. I oczywiście zadawajcie pytania, będziemy je adresować też właśnie w podcastach, żeby odpowiedzieć na pytania, które są dla Was ważne i rozwinąć.
Możecie pisać w komentarzach, możecie pisać do nas maile. Czekamy na Wasze wiadomości.
Tak, jak wolicie krótsze tematy, to też mówcie. Jaka jest Wasza potrzeba, to ja będę krócej w zwięźle mówił. Cześć!